Stanisław Kania, były pierwszy sekretarz KCPZPR, ponosi taką samą odpowiedzialność za przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego jak były szef MSW Czesław Kiszczak, powiedział historyk profesor Wojciech Polak.
Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił Stanisława Kanię. Wyrok jest prawomocny. Przypomnijmy, były szef MSW został skazany na karę 2 lat więzienia w zawieszeniu.
Profesor podkreśla, że jest to efekt lekceważenia historii, pewnej polityki historycznej. Ci, co popełnili zbrodnie, powinni za nią odpowiedzieć.
Sądzi historia tak samo z innymi ludźmi, którzy wprowadzali stan wojenny. Przecież mamy całą Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, która była ciałem nielegalnym, w którym było ponad 20 osób. Przecież ci wszyscy ludzie też powinni stanąć przed sądem co do jednego. Tutaj sprawiedliwości właściwie nikomu nie wymierzono tak naprawdę.
W ubiegłym roku warszawski sąd okręgowy uznał, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod wodzą generała Wojciecha Jaruzelskiego w celu likwidacji NSZZ Solidarność, zachowania ówczesnego ustroju komunistycznego oraz osobistych pozycji we władzach PRL-u.
Od takiego zarzutu uniewinniono 86-letniego Kanię. Prokurator IPN żądał dla Kani takiej kary jak dla Kiszczaka.
Stocznia Gdańska cały czas walczy o przetrwanie. Solidarność weszła z zarządem w spór zbiorowy.
Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ Solidarność wystąpiła do ministra Skarbu Państwa o powołanie w trybie pilnym Komisji Trójstronnej w sprawie sytuacji w gdańskiej stoczni.
Związkowcy liczą, że Skarb Państwa, będący współwłaścicielem zakładu, zaangażuje się w jego ratowanie.
Już od kilku miesięcy pracownicy mają kłopoty z otrzymywaniem wypłat. Kwietniową pensję dostali w ratach. Ostatnia wpłynęła dopiero w ubiegły piątek. O szczegółach mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk.
Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ wypłata za miesiąc, kwiecień, była dopiero w piątek, ostatnia rata. W dalszym ciągu strona rządowa, którą reprezentuje Agencja Rozwoju Przemysłu, podaje sprzeczne informacje przez media. To bardzo źle zachowuje, ponieważ sytuacja jest bardzo napięta. Właściciel ukraiński zadeklarował, że on swoją część chce wpłacić, że swoje zobowiązania jakby ze strony właścicielskiej chce jakby podjąć. Natomiast drugi właściciel, czyli Skarb Państwa, powoduje, że stocznia naprawdę ma kłopoty. Dzisiaj coraz większy, a jak stocznia, to również i pracownicy.
Niewykluczone, że jeżeli sytuacja się pogorszy, dojdzie do akcji strajkowej, dodaje Karol Guzikiewicz.
Jesteśmy w sporze zbiorowym, on jest związany z tymi brakiem wypłat, natomiast oczywiście to jest spór prawny, natomiast na terenie stoczni odbywa się już jedno referendum strajkowe. Ono się kończy we wtorek. To jest referendum związane z zmianami kodeksu pracy ogłoszone przez Komisję Krajową, więc ale już na podstawie tego referendum można podjąć działania. Nie wykluczamy, że jeżeli sytuacja się pogorszy, ponieważ ten miesiąc maj był bardzo trudnym, ponieważ nie było zaliczek, nie wiadomo co to z czerwcem. 30 czerwca w ogóle dostaniemy jakieś zaliczki i nie wykluczamy takiej sytuacji, że trzeba będzie podjąć akcję protestacyjną, żądając ujawnienia wszystkich dokumentów, ponieważ przy tych okazji wychodzą różne rzeczy, które przez lata były ukrywane.
W Warszawie przed Biurem Edukacji zaplanowano drugi już marsz w obronie edukacji w stolicy naszego kraju. Rozpocznie się on o godzinie 18.30.
Rodzice, pracownicy oświaty oraz mieszkańcy Warszawy protestują, ponieważ sprzeciwiają się łączeniu szkolnych klas i przedszkolnych oddziałów. Nie godzą się na cięcia w etatach woźnych, masowe zwolnienia i obniżanie wynagrodzeń pracowników warszawskich szkół oraz przedszkoli.
Protestujący nie chcą także ograniczenia liczby godzin zajęć specjalistycznych przeznaczonych dla przedszkola z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Poza tym w tym roku po raz kolejny zabrakło miejsc dla dzieci w przedszkolach w stolicy naszego kraju.
Lista zarzutów co do warszawskiej oświaty jest długa, jednak władze miasta nie reagują na dramatyczną sytuację, mówi Maciej Łapski, prezes Stowarzyszenia Warszawa Społeczna.
Edukacja warszawską traktuje się jak taką masę upadłościową przeznaczoną do likwidacji. Stąd ten cały proces. Już protestujemy od dłuższego czasu, już jeden się odbył. Organizowaliśmy spotkania interwencyjne w tej sprawie. Zebraliśmy również 4 dni prawie 12 tysięcy podpisów pod protestem szkoły to nie puszki, dzieci to nie sardynki. No niestety władze póki co pozostają obojętne na nasze protesty. Mamy nadzieję, że to się zmieni, bo powoli władza zaczyna chyba spostrzegać. Mieszkańcy masowo zaczynają występować przeciwko złym decyzjom. Władza może zrezygnować z chcień, dlatego że uzna, że podają im słupki poparcia. Bo coraz więcej osób jest przeciwna takiej polityce szukania oszczędności właśnie na usługach publicznych, na edukacji. Urzędnicy, decydenci z Platformy Obywatelskiej nie zdają sobie sprawy z tego najwidoczniej, że edukacja to nie wydatek konsumpcyjny, ale wydatek inwestycyjny. To inwestycja w przyszłość, dzieci, społeczeństwo po prostu.
Protestujący przejdą ulicą Szpitalną, Kruczą, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i dojdą na plac defilad pod siedzibę Rady Miasta Warszawy.
Program jest taki, że zaczniemy od przemówień. Każdy, kto będzie chciał zabrać głos, to ten głos otrzyma. Poza partiami politycznymi, ponieważ organizujemy ten proces jako obywatele, jako mieszkańcy, mieszkanki Warszawy, jako przede wszystkim rodzice i pracownicy oświaty, chcemy zachować po prostu taką apartyjność, by to zostało odebrane właśnie jako taki protest tych grup społecznych, które są najbardziej zainteresowane tą sprawą. Później po prostu wyruszymy w marsz, mamy zgodę na zajęcie pasa ruchu, przejdziemy ulicami Szpitalną, Kruczą, następnie Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską. Kończymy demonstrację pod Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad, ponieważ tam mieści się siedziba Rady Miasta.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz rozpoczęła budzącą od samego początku wiele kontrowersji wizytę w Chinach.
Polską delegację reprezentują politycy Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota.
Jutro przypada 24. rocznica masakry na placu Tiananmen. 4 czerwca chińskie służby spacyfikowały demokratyczne protesty, zabijając kilkaset osób.
Ewa Kopacz przekonuje, że jej wizyta ma charakter biznesowy.
Politycy PiSu podkreślają, że jest to podróż niestosowna w tym czasie. Może być wykorzystana przez stronę chińską do legitymizowania tamtejszego rządu, a także wydarzeń sprzed 24 lat.
Poseł Witold Waszczykowski podkreśla, że w Pekinie nie ma polskiego odpowiednika Sejmu. Dlatego nie ma potrzeby, aby marszałek Sejmu rozmawiała z przedstawicielami niedemokratycznie wybranej instytucji czy zgromadzenia.
Były wiceminister spraw zagranicznych dodaje, że takie wizyty powinny mieć charakter gospodarczy i składać się przede wszystkim z ekspertów.
Składać się z przedstawicieli minister zajmujący się gospodarką, z instytucji zajmujących się gospodarką. W tych wizytach powinny brać udział również firmy, przedstawiciele firm gospodarczych. I głównie to powinny być wizyty skierowane do prowincji chińskich, do stolic tych prowincji. Tam, gdzie są duże skupiska, centra gospodarcze, te wizyty powinny celować w wystawy, targi gospodarcze. Ponieważ to, co nas łączy z Chinami, to głównie gospodarka i chęć wyrównania bilansu handlowego, który jest niesłychanie niekorzystny.
Takich niefortunnych czy nieprzemyślanych wizyt tego rządu jest więcej. Przykładem, jak mówi poseł, jest na przykład ucieczka premiera Donalda Tuska 10 kwietnia do Nigerii.
Przez ostatnie lata ten rząd zamykał placówki w Afryce i próbował nas przekonać, że nie mamy tam interesów. I nagle okazało się 10 kwietnia 2013 roku, w trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej, jest wybitna potrzeba, aby premier Tusk pojechał do Nigerii i tam prowadził rozmowy gospodarcze. Także takich nietrafionych wizyt można sobie przypomnieć więcej.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości. Dziękujemy Państwu za uwagę.